Rozdział siódmy. Pozoranci.
Nauczycie się tu jeszcze niejednego, a przykład, że niektóre historie są zbyt prawdziwe, by o nich opowiadać. A sukces nie polega na wygrywaniu, lecz na tym, by iść od porażki do porażki, nie tracąc entuzjazmu. Nauczcie się czytać między wierszami, a ta umiejętność pozwoli wam dostrzec, że nawet głupcy mają czasem rację. Moją rolą jest nauczyć was, żebyście nie patrzyli na palec, gdy ktoś mądry wskazuje palcem na księżyc.
Kapitan Adam Gwiazdowicz, wielki miłośnik koni, który słynął z tego, że lubił na nich jeździć, każąc biec rekrutom za sobą, popatrzył na blisko dziesiątkę kandydatów na oficerów, młodych mężczyzn i kobiet, jakby chciał sprawdzić, jaki efekt wywołał jego wywód. Podążyłem za jego wzrokiem, przyglądając się moim kolegom i koleżankom, którzy, podobnie jak ja, służyli w UOP już od kilku lat. Psychologom, socjologom, ekonomistom, prawnikom. Wiedziałem, że wszyscy byli po studiach wyższych, przeważnie humanistycznych, rzadziej ścisłych. Ale wiedziałem też, że o ich specyficznej elitarności decydowało nie tyle wykształcenie, co konglomerat unikalnych cech. Od odporności na stres, poprzez spostrzegawczość, na zdolności do odrzucenia systemów wartości zakodowanych w dzieciństwie przez rodziców i wychowawców, kończąc. To ostatnie było w firmie cenione najwyżej. Na mój gust przy takim gremium kapitan nie miał szans na wywołanie jakiegokolwiek efektu oratorskimi popisami. No ale rzecz jasna, mogłem się mylić. Być może niektórzy z was początkowo przyszli tutaj, by zyskać pieniądze, prestiż lub władzę, kontynuował instruktor. Jeśli tacy jeszcze się uchowali i są tutaj, to teraz jest dobry czas, by wstali i wyszli, bo w tej służbie dorobicie się wszystkiego za wyjątkiem pieniędzy. Ale mam wrażenie, że tego zdążyliście się już dowiedzieć. Nie zyskacie też popularności, bo głośno będzie tylko o waszych błędach. Ale to też już przecież wiecie. Co zatem możecie zyskać? Przekonanie? Graniczące z pewnością, że robicie coś ważnego. I może jeszcze to, co stanie się odkryciem waszego życia, a co dane jest odkryć tylko nielicznym, że wszystko wokół jest jedną wielką mistyfikacją. I to odkrycie, o ile jeszcze tego nie wiecie, będzie dla was bezcennym darem. Instruktor mówił jeszcze długo. Od starszych kolegów słyszałem, że lubił gadać i obserwować efekty swoich wywodów. Rozglądając się po sali, zastanawiałem się, po jaką cholerę to robi. Nie wiem, jak odbierali to inni, ale jeśli chodzi o mnie, to już po pierwszym kwadransie przestałem słuchać. W ostatnim czasie miałem podobnych gadek powyżej uszu. Na bazie, kursie, poligonie i teraz od kilku miesięcy w szkole. Rozglądając się, zauważyłem, że prawie wszyscy z obecnych mieli podobne odczucia do moich, bo podobne wykłady filozoficzne były na kursie najmniej lubianymi zajęciami. Świadczyły o tym podobne do mojej znudzone miny i nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież większość miała za sobą drogę podobną do mojej. Adepci szkoły oficerskiej rekrutowali się głównie z pionów uznawanych za operacyjne, czyli kontrwywiadu. W strukturach kontrwywiadu znajdowała się wtedy także sekcja zajmująca się przestępstwami gospodarczymi i korupcją, obserwacji i postępowań karnych. Ale obecni byli także przedstawiciele pionów logistycznych, czyli finansów, administracyjno-gospodarczego, szyfrów i łączności. Jednym słowem, byli tu wszyscy, bo wszyscy w UOP i później oczywiście w ABW, z wyjątkiem sprzątaczek i konserwatorów, byli funkcjonariuszami pełniącymi służbę. W Funkcjonariusze byli podzieleni na trzy grupy etatowe, ściśle połączone ze stopniami obowiązującymi w cywilnych służbach tajnych. Nieznacznie różnią się od wojskowych. Czyli korpusach funkcjonujących obok grup etatów podoficerskich, chorążackich i oficerskich. W służbach specjalnych zajmowany etat warunkuje otrzymanie odpowiedniego stopnia. I tak na przykład, zajmując etat inspektora, można maksymalnie być mianowanym na stopień kapitana. Co jednak ciekawe, zasada ta nie obowiązuje w drugą stronę. To znaczy stopień nie warunkuje stanowiska. I na przykład, teoretycznie kapral może być naczelnikiem wydziału, przełożonym poruczników czy kapitanów. Kursy oficerskie początkowo trwały 9 miesięcy, z czasem jednak okres ten skrócono do pół roku. Do mojego szkolenia zaliczono też 2-miesięczną praktykę w wydziałach operacyjnych delegatury. Kurs oficerski, na którym się znalazłem, rozpoczął się w niespełna miesiąc po moim powrocie z Koszalina, dokładnie 1 października 1994 roku. A wszechobecna wygoda i przepych panujące w Centralnym Ośrodku Szkolenia Urzędu Ochrony Państwa w Łodzi stanowiły miłą odmianę dla spartańskich warunków z poligonu. Ośrodek składał się z 4 budynków. W największym, kilkupiętrowym, znajdującym się przy samej ulicy, mieściła się część hotelowa z pokojami dla ponad 100 gości, rozlokowanych w pokojach 2-, 3-, a nawet 4-osobowych. W budynku numer 2, do którego słuchacze nie mieli dostępu, znajdowały się pomieszczenia komendantury szkoły, administracja, finanse i cała logistyka. W pozostałych budynkach odbywały się zajęcia teoretyczne, między innymi z zakresu prawa, werbunkowe dotyczące opracowania dokumentacji operacyjnej, zajęcia komputerowe i z psychologiem oraz lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Wyboru lektoratu dokonywano pod kątem położenia delegatury. Zatem zarówno ja sam, jak i adepci z Białegostoku, Lublina, Rzeszowa czy Olsztyna ćwiczyliśmy znajomość języka rosyjskiego. Poza wszystkim w budynku numer 3 mieściła się też sala gimnastyczna, przystosowana do nauki wschodnich sztuk walki, głównie aikido i judo, siłownia, sauna i część rekreacyjna. Na terenie ośrodka znajdowało się także boisko do piłki nożnej i park ze ścieżką do zajęć rekreacyjnych. Jednym słowem, nie brakowało tu niczego, dlatego też z zaskoczeniem przyjąłem wiadomość usłyszaną niedługo później, że łódzki COS zostanie zamknięty, zaś ośrodek szkoleniowy przeniesiony do Emowa pod Warszawą. Okazało się, że przed II wojną światową teren, na którym był położony łódzki obiekt, należał do rodziny żydowskiej. Mówiono, że w budynku głównym mieścił się przed wojną dom publiczny, której spadkobiercy odzyskali rodzinną własność. To zaś spowodowało konieczność przeniesienia szkoleń UOP. Najbardziej lubianymi zajęciami na kursie, stanowiącymi przeciwieństwo rozległych filozoficznych dywagacji kapitana Adama Gwiazdowicza, był jakby dla równowagi bardzo konkretny blok poświęcony sprawom operacyjnym, prowadzony przez doświadczonych oficerów kontrwywiadu oraz psychologów, a polegający głównie na wszechstronnym przygotowaniu do prowadzenia dialogu operacyjnego i rozmów werbunkowych. Do upadłego ćwiczyliśmy te rozmowy, które prowadził wytrawny psycholog, także funkcjonariusz UOP, występujący w roli rozmówcy. W pokoju znajdowała się kamera, dzięki czemu przebieg dialogu był transmitowany do sąsiedniego pomieszczenia, w którym przebywała reszta grupy operacyjnej wraz z opiekunem. Z ćwiczeń tych pozostała mi przypadłość, której prawdopodobnie nie pozbędę się do końca życia. Na spotkania o charakterze towarzyskim zawsze staram się przychodzić wcześniej i wybieram dla siebie miejsce, z którego mogę kontrolować otoczenie, bo tylko wtedy jestem spokojny i czuję się pewnie. Jeśli nie ma takiej możliwości, a czasami tak się zdarza, jestem spięty i podenerwowany. I nawet po latach zdarzają się sytuacje, gdy spotykając się w gronie byłych funkcjonariuszy służb tajnych, spieramy się o to, gdzie kto usiądzie. Bo mimo braku jakiegokolwiek zagrożenia, każdy chce zajmować miejsce pozwalające kontrolować otoczenie. Taki nawyk po prostu. Podczas ćwiczeń z dialogów werbunkowych, gdzie uczyliśmy się trudnej sztuki podchodzenia przeciwnika, psycholog, zawsze dobrze przygotowany i znający wyniki wszystkich testów, a więc i wszystkie słabe strony adepta, starał się maksymalnie utrudnić rozmowy, podczas których gdzieniegdzie trzeba było mówić całą prawdę, tam gdzie było wiadomo, że i tak wyjdzie na jaw, lub częściowe kłamstwa, gdy była szansa, że rozmówca w nie uwierzy. Starało się, że rozmowy były prowadzone na dużej adrenalinie. Instruktor krzyczał, odnosił się do rozmówcy lekceważąco, a nawet wyzywał czy straszył. Przyznaję, że na pierwszej takiej rozmowie poległem z kretesem. Nie czułem się na siłach, by mówić, co trzeba i jak trzeba. I nie wykorzystałem argumentów, które dawały mi zgromadzone materiały przygotowujące do rozmowy. Zgubiło mnie złudne przekonanie, że skoro już miałem na swoim koncie pozyskanie kilku OZI, potrafię więcej od kolegów, mających krótki staż. Jednym zdaniem popełniłem klasyczny błąd pozornie mądrych ludzi, którzy myślą, że nie ma mądrzejszych od nich. I w efekcie sprawa się rypła. Prawda jest taka, że dobry oficer służb tajnych musi widzieć dziesiątki posunięć naprzód, gdy tymczasem ja nie potrafiłem przewidzieć nawet kilku. Koledzy z grupy podchodzili do rozmów na luzie. I mimo, że popełniali błędy, to jednak ich rozmowy przynosiły korzystniejsze rezultaty. Zdenerwowany własną głupotą, wróciłem do pokoju i przeanalizowałem dokładnie taktykę rozmowy w myśl zasady. Jeśli coś tracisz, nie trać tej lekcji. Do następnych rozmów z psychologiem przygotowywałem się już naprawdę solidnie. I jakoś poszło. Generalnie rzecz ujmując, pod koniec kursu oficerskiego z pozytywnym zaskoczeniem spostrzegłem, że w jakiś cudowny sposób pozbyłem się gdzieś dawnych przyjaciół, którzy tak często towarzyszą nam od lat dziecinnych, jak strach, nieśmiałość czy lenistwo. Jak i gdzie nastąpił ten moment? Nie miałem zielonego pojęcia. Niewątpliwie ciężką pracą, uporem i konsekwencją windowałem się w górę. I bynajmniej nie była to mania wielkości, a raczej przepis na osiągnięcie wielkości. Kurs oficerski był jednym z ostatnich etapów mojego intensywnego szkolenia, które jednak tak naprawdę nie skończyło się nigdy. Wszak rzeczywistość w służbach tajnych jest i zawsze będzie dynamiczna. I tu jak chyba nigdzie indziej trzeba dużego wysiłku, by nadążać za trendami i zmianami, jakie niesie życie. Zamknięcie najbardziej dynamicznego okresu mojej edukacji w służbach tajnych nastąpiło jakiś czas później, w ośrodku szkolenia wywiadu w Kiejkutach Starych, które po raz pierwszy odwiedziłem wiosną 1999 roku, a później nawiedzałem systematycznie, nieomalże rokrocznie, wyjeżdżając na krótkie szkolenia i kursy. Ośrodek szkolenia wywiadu w Starych Kiejkutach powstał na obszarze ponad 300 hektarów nad jeziorem starokiejkuckim na terenie szkoły dawnego wywiadu niemieckiego SD. Formalnie zaczął funkcjonować w pierwszej połowie lat 70. w miejsce jednostki wojskowej nr 2669 i podlegał bezpośrednio pod Departament I MSW. Na pierwszy kurs w październiku 1972 roku wysłano 50 starannie wyselekcjonowanych kandydatów z ponad 1000 chętnych. Była to więc grupa bardzo elitarna i przez wszystkie następne lata pod względem elitarności nic się tu nie zmieniło. Każdorazowo kurs trwa od września do czerwca i kończy się promocją oficerską oraz uroczystym balem oficerskim, na który zapraszani są przedstawiciele rządu i kancelarii prezydenta z najważniejszą osobą w państwie włącznie. Tradycją ośrodka kultywowaną do dziś jest sadzenie drzew upamiętniających ukończenie kursu przez słuchaczy danego rocznika. Słuchacze Kiejkut, w przeciwieństwie do adeptów kontrwywiadu, bezpośrednio po przyjęciu do służby kierowani są na przeszkolenie oficerskie i wyposażeni w dokumenty legalizacyjne, wystawione na fikcyjne osoby. Ośrodek podzielony jest na dwie strefy, A oraz B, strzeżone kiedyś przez nadwiślańskie jednostki wojskowe, a po ich rozwiązaniu przez służby ochrony wywiadu. W strefie A, bardziej dostępnej, znajduje się m.in. komendantura, budynek z mieszkaniami dla wykładowców. Funkcjonariusz oddelegowany do służby jako wykładowca w ośrodku dostaje w pełni umeblowane, wyposażone i oczywiście nieodpłatne mieszkanie. Sale wykładowe, informatyczne, stołówka i restauracja wyposażona w bar, w którym można kupić i wypić wszystkie trunki świata poniżej ceny hurtowej. W latach 70. i 80. miało to ogromne znaczenie szkoleniowe, ponieważ ludzi wychowywanych za żelazną kurtyną, gdzie był permanentny niedostatek wszystkiego, uczono obycia ze światem zachodu, tak istotnym w pracy wywiadu. Ośrodek jest samowystarczalny. W trakcie kursu pomiędzy wrześniem a czerwcem słuchacze opuszczają samodzielnie Kiejkuty najwyżej 3-4 razy. Wyjątkiem są sytuacje, w których wyjeżdżają na szkolenia poza obiekt. Poza tym cały czas przebywają w Kiejkutach. Muszą więc mieć możliwości aktywnego i urozmaiconego spędzania wolnego czasu. Na terenie ośrodka ulokowano basen, salę gimnastyczną, saunę, siłownię, strzelnicę do broni krótkiej i długiej, wyciąg narciarski, boiska zewnętrzne, korty tenisowe i temu podobne. Powie ktoś, a cóż w tym nadzwyczajnego? Oczywiście dziś podobne wyposażenie ma wiele ośrodków czasowych. Pamiętajmy jednak, że ośrodek szkolenia wywiadu powstawał w czasach, gdy w kilkudziesięciotysięcznych miastach nie było żadnego basenu, a w większości Polaków sauna znana była tylko z filmów. Jak wszystko w Kiejkutach, także wyposażenie ośrodka pełniło funkcje szkoleniowe. Oficer wywiadu, wyjeżdżając do krajów zachodnich, musiał być człowiekiem obytym, grać w tenisa, jeździć na nartach i temu podobne. Na terenie strefy A znajduje się jeszcze jeden budynek, któremu warto poświęcić kilka słów. Jest to tak zwana willa prezydencka. Nazwa pochodzi stąd, że jest to miejsce pobytu najważniejszych gości, w tym prezydenta RP, który rokrocznie jest zapraszany na mianowanie słuchaczy na pierwszy stopień oficerski oraz uroczysty bal wieńczący kurs. W późniejszym okresie najczęstszym gościem w Kiejkutach był prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, nie tylko z powodu pełnienia funkcji przez dwie kadencje, ale także dla gwarantowanej dyskrecji. Prezydent przyjeżdżał tu nie tylko z żoną Jolantą.